W drugim rozdziale listu do Efezjan apostoł Paweł pisze o Kościele jako o szczególnej świątyni, zbudowanej z żywych kamieni, ludzkich serc. Każdy, kto zaufa Chrystusowi, kto powierzy się Mu jako swemu Zbawicielowi, staje się cząsteczką, kamieniem, cegiełką tej niewidzialnej, choć rzeczywistej budowli. Jest to już drugi niezwykły obraz wyrysowany w liście do Efezjan, który przybliża nam istotę Kościoła Jezusa Chrystusa. Pierwszy rozdział listu do Efezjan zawiera, jak pamiętamy, obraz Kościoła jako ciała, żywego organizmu, którego głową jest Chrystus. W końcowych fragmentach drugiego rozdziału czytamy o darze jedności. Darze, który otrzymują wszyscy ci, którzy łączą się w jeden Kościół poprzez wiarę w Jezusa. Przestają mieć znaczenie dawne podziały, w tym tak głębokie jak pomiędzy Żydami i poganami. Apostoł Paweł pisze: Chrystus przyniósł nam pokój, pojednał pogan i Żydów. Swoją śmiercią zburzył rozdzielający nas mur nienawiści. Zniósł zakazy starego prawa, aby z pogan i Żydów stworzyć jeden naród i w ten sposób zaprowadzić pokój. Jednych i drugich, jako jeden lud, pojednał z Bogiem. Przez swoją śmierć na krzyżu uśmiercił nienawiść. Przyszedł i ogłosił pokój między wami, tymi, którzy byli i tymi, którzy są. Dzięki niemu jedni i drudzy mamy w duchu jedności dostęp do Ojca. Ta wspaniała prawda dotyczy historycznie Żydów i pogan. Naród żydowski został wybrany przez Boga do przekazania innym narodom Bożego objawienia, Bożego Słowa i do wydania na świat Mesjasza, Zbawiciela. Dlatego tak ważne jest pojednanie wszystkich narodów z Żydami, którzy wprawdzie w tej chwili jako naród nie przyjmują Ewangelii. Ale jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. A kiedyś, po dopełnieniu się czasów pogan, dostrzegą w Jezusie Chrystusie Mesjasza. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, tłumaczy apostoł Paweł i wyjaśnia, że Izraelici stali się nieposłuszni, aby i oni dostąpili miłosierdzia. Bóg w Chrystusie okazuje swe miłosierdzie wszystkim. Dzięki niemu ludzie mogą osiągnąć pokój z Bogiem i pokój z bliźnimi. Dlatego tak aktualne i budzące i dzisiaj nadzieję są słowa apostoła Pawła, który podkreśla, że Chrystus burzy wszelkie bariery, że wnosi pokój pomiędzy narodami, rasami i kulturami. Także w duchu jedności wszyscy mamy dostęp do Boga Ojca, Stwórcy i Zbawiciela. W 19 wierszu drugiego rozdziału listu do Efezjan znajdujemy takie słowa: nie jesteście już obcymi ani wygnańcami, lecz należycie do ludu Bożego, do Bożej rodziny. W Chrystusie wszelkie bariery zostały usunięte. Jeśli pojawiają się konflikty i toczą się wojny, to jedynie dlatego, że ludzie odtrącają Jezusa. Zwróćmy uwagę, że apostoł naucza, iż osiągnięcie pokoju pomiędzy ludźmi oraz pomiędzy człowiekiem i Bogiem jest możliwe tylko dzięki Chrystusowi. Nieosiągalne jest braterstwo ogólnoludzkie bez Chrystusa. Niemożliwy jest pokój pomiędzy człowiekiem i Bogiem bez Chrystusa. To, że wszyscy jesteśmy braćmi, że jesteśmy wielką ludzką rodziną, a Bóg jest naszym Ojcem, może się urzeczywistnić tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi, bo tylko On jest w stanie przywrócić nam godność Bożych dzieci. Tylko On jest w stanie przemienić nasze serca i umysły. Właściwie chrześcijaństwo jest nie tyle religią, co relacją, więzią miłości. Jest wkroczeniem w świat wspaniałej, twórczej, przemieniającej miłości, jaka panuje pomiędzy Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Poprzez wiarę dzięki dziełu Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, człowiek wkracza w świat miłości, w rzeczywistość osobistej, intymnej więzi z żywym Bogiem. Jezus usunął także przegrody odgradzające człowieka od człowieka, ponieważ odrzucił religię zbudowaną na ustawach i przepisach i przyniósł ludziom religię opartą na miłości. Przede wszystkim Jezus zburzył barierę pomiędzy człowiekiem upadłym i grzesznym, a świętym i sprawiedliwym Bogiem. Poniósł karę za nasze grzechy i otwarł nam drogę do Boga Ojca. Dzięki Niemu możemy ukryć się w Bożej miłości i sami stajemy się wtedy zdolnymi do kochania. Jedność w Chrystusie więc to takie chrześcijaństwo, które wznosi się ponad wszelkie różnice o charakterze lokalnym i rasowym, gdzie ludzi łączy przyjaźń, ponieważ żyją w przyjaźni z Bogiem, gdzie ludzi nic nie dzieli, ponieważ są świadomi jedności i braterstwa, jako dzieci jednego Ojca, do którego wszyscy mają dostęp i przed którym wszyscy są jednakowo odpowiedzialni. Czy takie jest nasze chrześcijaństwo? Moje i Twoje, niezależnie od swego pochodzenia, od swej przeszłości, każdy człowiek może zostać włączony do Kościoła Jezusa Chrystusa, owej żywej świątyni zbudowanej z wierzących serc. Apostoł pisze, że wszyscy zostali pojednani i stali się jednym nowym stworzeniem w Chrystusie. Paweł zapewnia Efezjan: Wy również jesteście cząstką gmachu, wznoszącego się na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Paweł najpierw podkreśla, że Kościół jest żywą budowlą, że wznosi się na fundamencie apostołów i proroków. To jest bardzo ważne. Nauczanie proroków i apostołów, słowa, które przekazał im Bóg, stanowią fundament chrześcijańskiej wspólnoty. Wczesny Kościół całą swoją doktrynę zbudował na nauczaniu apostołów, wybranych przez Chrystusa, którym żywy Pan objawił to, co zapowiadali prorocy. Piotr, Jan, Paweł, będąc Żydami, znali treść Starego Testamentu i zrozumieli, że w Chrystusie wypełniają się wszystkie proroctwa, że to On jest Mesjaszem, Zbawicielem. Nauka apostolska, czyli to, co przekazał swoim wybranym Chrystus, stała się fundamentem wiary Kościoła. Było to dzieło jednorazowe, niepowtarzalne. Nikt nie ma dzisiaj autorytetu porównywalnego z autorytetem apostołów. Dlatego nikt nie może niczego zmieniać, ani niczego odejmować, ani dodawać w stosunku do nauczania apostołów. Przekazane im bezpośrednio przez Jezusa prawdy stanowią jedyny, niezmienny fundament nauki Kościoła. Podobnie niezmiennym, nienaruszalnym i jedynym kamieniem węgielnym budowli, jaką jest Kościół, jest Chrystus. Potwierdzenie tej prawdy znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian. Apostoł Paweł podkreśla: albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Apostoł Piotr, cytując proroka Izajasza, stwierdza w swym pierwszym liście: powiedziane jest w Piśmie Świętym: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla tych, którzy wierzą, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął, skałą zgorszenia. A więc dla niewierzących Chrystus jest kimś gorszącym, natomiast dla wszystkich wierzących Chrystus jest duchową skałą. Na niej budują swoje życie. W końcowych wierszach drugiego rozdziału listu do Efezjan czytamy o Kościele. Cały ten dom na nim się wspiera i rośnie jako świątynia poświęcona Panu. wy także, wraz z innymi, jesteście częścią domu, w którym przebywa Bóg przez swego Ducha. Każdy wierzący jest cząstką żywej świątyni, w której przebywa Bóg przez swego Ducha. Każdy wierzący ma w tej budowli swoje miejsce. Wraz z innymi wspiera się na Chrystusie i wspólnie wszyscy budują się, rozwijają, wzrastają. Apostoł w dalszej części listu rozwinie tę myśl. Napisze, abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Zwróćmy uwagę, że dwukrotnie apostoł podkreśla, iż proces ten dokonuje się w miłości. Gdy miłość Chrystusa przemienia serca członków wspólnoty, rozwija się cały Kościół. Prawdziwy, żywy Kościół Jezusa przepojony jest Bożą miłością. I w takim Kościele każdy wierzący znajduje swoje miejsce. Wszyscy wzajemnie się wspierają, współpracują i ten żywy organizm rośnie, rozwija się, staje się coraz dojrzalszy, coraz doskonalszy. Natomiast gdy nie ma miłości, gdy nie ma współpracy, nie ma wzrostu, rozwoju, jest stagnacja, zastój, martwota. To wielkie ostrzeżenie dla każdego kościoła lokalnego, dla każdej chrześcijańskiej wspólnoty. Wszyscy wierzący muszą stale trwać w żywej więzi z Chrystusem. Muszą poddawać się przemieniającej mocy miłości Bożej, żeby cała wspólnota, jako żywy organizm, wzrastała w głowę, żeby Chrystus mógł kierować, inspirować, błogosławić swój Kościół. Jest to fascynujący obraz. Kościół nie ma być statyczny, stały, jak budowla, w której kamień na kamieniu czy cegła na cegle spoczywa nieruchomo. Kościół ma być żywą budowlą, ma stale wzrastać, ma się rozwijać. Każda jego cząstka ma być żywotna, czynna. Bóg daje zgubionym grzesznikom nowe życie i wszyscy nowonarodzeni, wszyscy należący do Bożej rodziny mają być żywymi, aktywnymi, wspierającymi się wzajemnie cząstkami Kościoła, żywego, rozwijającego się organizmu. Dzieje się tak wtedy, gdy każdy wierzący jest przemieniony i kierowany przez Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian apostoł podkreśla, wszyscy wierzący zostali w jednym duchu ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostali napojeni jednym duchem. Właśnie taka przeniknięta Duchem Świętym wspólnota tworzy prawdziwą Bożą świątynię. A więc zadaniem Kościoła jako świątyni jest objawianie obecności żywego Boga na ziemi. Gdy wierzący zbierają się, by wielbić Boga w duchu jedności i miłości, mają być świadectwem prawdy, że żywy Bóg jest obecny pośród swego ludu. Każda chrześcijańska wspólnota powinna być cząstką żywej świątyni jedynego żywego Boga. I do nas więc skierowane są słowa apostoła. Wy także wraz z innymi jesteście częścią domu, w którym przebywa Bóg przez swego Ducha. Te słowa kończą drugi rozdział listu do Efezjan, rozdział ukazujący Kościół jako żywą świątynię. Następny, trzeci rozdział mówi o Kościele jako o wielkiej tajemnicy. Co ma na myśli autor listu, określając Kościół w ten sposób? Apostoł myśli o czasach Starego Przymierza, o wielkim zbawczym planie przygotowanym przez Boga przed założeniem świata. Tajemnica to coś, co jest nieznane, zakryte. W czasach Starego Testamentu znana była tylko część Bożego objawienia. dopiero w czasach Nowego Przymierza została w pełni objawiona rola Mesjasza, Chrystusa i Jego Kościoła. Dlatego apostoł pisze o Kościele jako o tajemnicy, tajemnicy wyjawionej przez Boga po pewnym czasie, w dniu, w którym Duch Święty stąpił na ziemię, narodził się Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus przygotował swoich uczniów na tę chwilę. Zapowiedział, że pośle im nauczyciela, Ducha Prawdy, który przypomni im i objaśni wszystkie Jego słowa. Zstąpienie Ducha Bożego na ziemię zapowiadali już starotestamentowi prorocy. I stało się tak, jak zapowiadali prorocy, tak jak zapowiedział Jezus. Bóg objawił kolejny etap swego zbawczego planu. Duch Boży wypełnił serca i umysły apostołów, uzdolnił ich do przekazywania Bożej prawdy i na fundamencie ich nauczania zrodził się Kościół Jezusa Chrystusa. Rozpoczęła się era Kościoła, czyli ten okres historii, kiedy Bóg manifestuje swoją obecność we wspólnocie wierzących, odkupionych przez Chrystusa ludzi z wszystkich narodów. Posłuchajmy, co pisze apostoł Paweł. Czytam początkowe wiersze 3 rozdziału listu do Efezjan. Dlatego właśnie ja, Paweł, więzień za sprawę Chrystusa Jezusa, modlę się o was, pogan. Z pewnością słyszeliście o zadaniu wobec was, jakie Bóg mi powierzył w swojej łasce. Odsłonił przede mną i dał mi poznać swoje okryte tajemnicą plany. Apostoł najpierw podkreśla, że zwraca się do wszystkich narodów. Został powołany przez Chrystusa do niesienia Ewangelii poganom i wykonuje to zadanie. Apostoł narodów pisze, że jest więźniem za sprawę Chrystusa. Była to prawda zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym. Apostoł pisał swój list, przebywając w więzieniu, a znalazł się tam właśnie z tego powodu, że głosił Ewangelię wszystkim narodom. Gdyby wieść o Chrystusie została zatrzymana w kręgu żydowskim, wyznawcy Chrystusa utworzyliby prawdopodobnie sektę w łonie judaizmu i nie byłoby tych wszystkich wydarzeń, które doprowadziły do uwięzienia Pawła. Ale też nie narodziłoby się chrześcijaństwo. Apostoł był jednak posłuszny Bożemu wezwaniu. Rozgłosił Ewangelię w całym ówczesnym cywilizowanym świecie i dzięki temu wszystkie narody mogły poznać okryty dotąd tajemnicą zbawczy plan Boga. Apostoł pisze: z pewnością słyszeliście o zadaniu wobec was, jakie Bóg mi powierzył w swojej łasce. Tak, Paweł został powołany przez zmartwychwstałego Pana do służby w szczególny sposób. Otrzymał od Boga szczególne zadanie. W liście do Galacjan apostoł podkreśla, że Piotrowi została powierzona służba wśród obrzezanych, czyli Żydów, natomiast jemu służba wśród nieobrzezanych, czyli wśród pogan. Piotr i Paweł głosili tę samą Ewangelię, ale byli posłani do innych słuchaczy. Paweł poszedł do pogan i powiedział im: byliście dotąd oddaleni od Boga, ale dzięki Chrystusowi zostaliście uratowani, zbawieni, przyjęci do Bożej rodziny. Piotr poszedł do swoich rodaków i powiedział im: wiedzcie, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które możecie być zbawieni, jak tylko imię Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł powiedział strażnikowi więziennemu w Filipi: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Tak, Paweł i Piotr głosili to samo poselstwo, wieść o zbawieniu dzięki Jezusowi Chrystusowi. Różnica w ich służbie polegała jedynie na tym, że nieśli dobrą nowinę o zbawieniu dwom różnym grupom ludzi. Apostoł Paweł, jako faryzeusz, nigdy nie poszedłby do pogan z poselstwem o zbawieniu przygotowanym dla nich przez Boga, gdyby nie to, że zmartwychwstały Pan wyraźnie polecił mu właśnie to uczynić, zlecił mu to zadanie. Bożym zamiarem bowiem od początku było to, by w Jezusie Chrystusie pojednać ze sobą ludzi z wszystkich narodów, niezależnie od rasy, koloru skóry, tradycji, kultury, płci czy jakichkolwiek innych różniących ich kryteriów. Dzięki Chrystusowi rozpoczęło się coś zupełnie nowego. Nowa era, nowe stworzenie. Odtąd wszyscy ludzie mają i mogą być braćmi, siostrami. Mogą zniknąć wszelkie bariery, wszelkie przeszkody w prawdziwym pojednaniu się człowieka z Bogiem i człowieka z człowiekiem. Jest to szansa i zadanie także dla nas, na dzisiaj. Czas łaski trwa. Trwa czas działania Ducha Bożego w nas i pośród nas. Trwa czas Kościoła, czas działania wspólnoty będącej żywą świątynią jedynego Boga. Pełną potrzebę jedności Kościół uświadomi sobie wtedy, kiedy zrozumie, że istnieje nie po to, by propagować punkt widzenia jakiejkolwiek grupy ludzi czy jakiejś wybitnej jednostki, ale po to, żeby stać się domem, gdzie może zamieszkać Jezus Chrystus w Duchu Świętym i gdzie wszyscy kochający Jezusa mogą się spotykać, rozumieć i wspierać wzajemnie.